W zeszłym tygodniu, kiedy pastor tutaj ogłaszał i powiedział, że będzie tydzień modlitw o prześladowanych chrześcijan, jestem przekonany, że Duch Święty mi podpowiedział temat dzisiejszego mojego dzielenia się z wami. A to, co się wydarzyło wczoraj w Paryżu, właściwie potwierdziło mi, że to jest to właśnie, o czym powinniśmy mówić dzisiaj. A to, o czym chciałbym, kochani, mówić dzisiaj, to jest o cierpieniu. I o znaczeniu, i o sensie cierpienia. I o tym, co to cierpienie ma przynieść i jakie jest jego znaczenie. Jak sobie z nim poradzić. Ale na początku chciałbym rzucić takie jedno stwierdzenie, które jest fundamentem albo które obejmuje wszystko to, co chcę powiedzieć dzisiaj, wokół którego się będzie wszystko kręcić. I chciałbym, byśmy to stwierdzenie sobie bardzo dobrze zapamiętali. A brzmi ono w ten sposób. Jesteśmy powołani jako ludzie do tego, aby poznać, aby ukochać, aby radować się największą wspaniałością wszechświata, jaka istnieje w tym wszechświecie, a którą jest osoba Jezusa Chrystusa. To jest najważniejsza rzecz, którą chciałbym, byśmy o tym pamiętali w trakcie tego całego słowa. Jesteśmy powołani, nasz sens życia tak naprawdę będzie pełny tylko wtedy, kiedy poznamy, kiedy obejmiemy jako najcenniejszą rzecz, najcenniejszą osobę, najwspanialszego Stwórcę Wszechświata, Jezusa Chrystusa. To jest nasz cel życia i w nim znajdujemy spełnienie. Ale żeby nie było tak słodko, to nie jest tak prosto. Dlatego, że na świat, na scenę świata wszedł grzech. I grzech odwrócił wszystko do góry nogami. A mianowicie grzech odwrócił nasze pragnienie zaspokajania, pragnienie podziwiania, pragnienie poznania Jezusa, Chrystusa, Boga Wszechświata. Grzech odwrócił to i sprawił, że nasze ludzkie pragnienia dążą do tego, co nas nie zaspokoi, do tego, co nie jest najwspanialszą rzeczą na świecie, a co jest tylko ułudą tego świata. I taki jest świat. Świat z jednej strony jest wspaniały, jest piękny, a z drugiej strony jest okrutny. Jest pełen bólu, pełen łez, pełen cierpienia. Z jednej strony jest cudowny, jest romantyczny, jest przepiękny, bo został stworzony przez Boga. Ale z drugiej strony jest pełen okrucieństwa i pełen przemocy i pełen bólu i to cierpienie jest wpisane w życie. I to cierpienie jest wpisane w życie każdego z nas. Nie uciekniemy przed nim. I moje pytanie jest, po co tak się dzieje? Dlaczego tak jest? Czemu służyć ma to cierpienie? Muszę wziąć okulary, bo myślałem, że zobaczę to, ale będzie ciężko. Czemu jest to cierpienie? Powiem tak. Cierpienie powstało, tak jak powiedziałem, na samym początku. I to musimy sobie uświadomić, kiedy myślimy o Paryżu. Myślimy o ostatniej tragedii w Stanach, gdzie szaleniec wszedł do jednej ze szkół i zamordował kilkanaście osób, pytając się, czy jest chrześcijaninem, czy nie. Jeżeli jest chrześcijaninem, pociągał za spust. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że na samym początku, czy wierzymy w to, czy nie, ale tak pisze w Biblii, jeżeli trzymamy się tego jako naszego kierunku życia, to będziemy o tym mówić. Na samym początku została zerwana harmonia między Bogiem a człowiekiem. I w wyniku tej harmonii wszystko zostało zmienione. Wszedł grzech, śmierć, ból, choroba. I nie będzie łatwiej. Nie będzie trudniej. Musimy przygotować się na to, że to nie tylko ci ludzie w Indiach, ale my również tutaj w Polsce, my w Europie, my, którzy żyjemy i mamy się dobrze, my także będziemy skonfrontowani z cierpieniem. Czy to w postaci choroby, czy w postaci utraty najbliższych osób, czy w postaci utraty pracy, problemów finansowych, czy jakichkolwiek innych problemów. Cierpienie jest czymś normalnym w tym świecie. I Biblia daje nam bardzo dużo powodów do tego, aby nas przekonać, że nie uciekniemy od cierpienia, ale naszym zadaniem jest, abyśmy do tego cierpienia podeszli w zupełnie inny sposób, niż podchodzi świat. Świat, podchodząc do cierpienia, oskarża. Oskarża przede wszystkim Boga, mówiąc, a gdzie jest Bóg? Dlaczego Bóg do tego dopuścił? Oskarża, ponieważ nie zna Boga. Oskarża, ponieważ Bóg nie jest dla ludzi z Francji, dla ludzi z Europy czy dla ludzi ze Stanów czymś najwartościowszym, najcenniejszym, najpiękniejszym z pięknych. Nie jest, nie zna, nie poznał, nie ceni jako największą wartość i dlatego rzuca takie pytania, a gdzie jest Bóg? Ale my jako wierzący mamy inne spojrzenie na Boga, na świat i na cierpienie. I Biblia daje nam szereg powodów do tego, abyśmy popatrzyli na cierpienie jako na coś, co jest wpisane w nasze życie. Popatrzmy na fragmenty, które wypowyciągałem z Biblii jako naszego przewodnika do życia. Paweł mówi tak. Przypominali im też, czyli nowo założonym kościołom, że droga do Królestwa Bożego prowadzi przez wiele cierpień. Nowe kościoły, które zakładał Paweł w Dziejach Apostolskich, od razu były konfrontowane z cierpieniem. I Paweł tego nie ukrywał. Jezus mówi tak. Ze względu na mnie będą was prześladować, bo nie znają tego, który mnie posłał. Jak mnie prześladowali, to was też będą prześladować. Modlimy się o samych siebie właściwie. Piotr mówi tak. Nie dziwcie się, drodzy, gdy spotykają was różne próby i gdy się czujecie tak, jakbyście przechodzili przez ogień. I najdziwniejsze słowa. Cieszcie się raczej, że możecie cierpieć podobnie jak Chrystus. I kochani, chciałbym zrozumieć, co znaczą te słowa. Cieszcie się raczej, że możecie cierpieć jak Chrystus. To jest masochizm czy coś? Musi być coś z tym innego, że ci ludzie piszą w ten sposób. Paweł mówi, wszyscy, którzy chcą podobać się Chrystusowi, muszą spodziewać się prześladowań. I to nie mówi tylko o Kościele Nowych Dziejów Apostolskich. Piotr mówi, bądźcie dumni z tego, że ludzie was znieważają z powodu wierności Chrystusowej. Jest to bowiem dowód na to, że w waszym życiu działa Boży Duch. Albo według Biblii Tysiąclecia, albowiem Duch Chwały. Boży Duch na was spoczywa. Oni jest coś niesamowitego w cierpieniu. Wiemy, że Chrystus, kiedy przyszedł na świat po to, aby przywrócić tą harmonię między nami a Bogiem. On przeszedł przez jedno wielkie pasmo cierpień i na końcu cierpienie stało się narzędziem, dzięki któremu jesteśmy wolni, jesteśmy odkupieni. Jest coś w cierpieniu, kochani, że Paweł mówi, że Duch Chwały, Duch Boży na was spoczywa. I chciałbym odkryć to, co to jest. Kiedy Szczepan był kamienowany w Dziejach Apostolskich, kiedy wywlekli go poza miasto, ponieważ otwarcie w oczy, podobnie jak ten pastor w Indiach, mówił im o tym, kim jest Jezus i świat, który go słuchał, z nienawiścią, ze zgrzytaniem zębami, nie mogli ścierpieć tych słów, tego wypowiadania słowa Jezus nad ich życiem jako Mesjasza, kiedy go kamienowali. Wtedy w Dziejach Apostolskich napisane jest, że Szczepan popatrzył w niebo i oto ujrzał Chrystusa, siedzącego w chwale. Jest coś, że Bóg nie opuszcza nas wtedy, kiedy przechodzimy przez cierpienie, ale Duch Chwały, Boży Duch na nas spoczywa wtedy, kiedy cierpimy. Być może nie w takiej formie, jakiej ujrzał go Szczepan, a być może w takiej formie Bóg będzie z nami wtedy, kiedy będziemy cierpieć. A więc pierwszym wnioskiem jest to, że cierpienie nie jest bez sensu. Ale cierpienie jest czymś biblijnym. Biblijnym, przez które Bóg przewidział, że będzie przeprowadzał także nas, chrześcijan. I nie możemy od tego uciec. Kochani, najlepszym miejscem na rozwianie wszelkich wątpliwości, wszelkich chmur jest śmierć. Jest skonfrontowanie się ze śmiercią kogoś bliskiego. Jest stanięcie nad brzegiem, nad krawędzią grobu bliskiej osoby. I wtedy wszystko się zaczyna rozpływać. I wtedy zaczynamy rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Całe nasze zabieganie, nasze zamartwianie się, nasze zatroskanie, walka o coś. Kiedy stajesz nad grobem, kiedy jesteś skonfrontowany ze śmiercią, wtedy dopiero zaczynasz rozumieć. I wtedy dopiero zaczynasz widzieć, jakie są najważniejsze priorytety w moim życiu. I powtórzę, jesteśmy stworzeni, powołani, aby radować się najwspanialszą wspaniałością wszechświata. Najwspanialszą wspaniałością wszechświata. Paweł, Piotr pisze, bądźcie dumni z tego, że ludzie was znieważają z powodu wierności Chrystusowej. Że ludzie was znieważają. Że ludzie was obrzucają. Jeżeli mamy być dumni z tego, to także powinniśmy dumni z tego wtedy, kiedy jesteśmy konfrontowani ze śmiercią. Ale abyśmy byli konfrontowani, wracam do mojego początku. Po co jesteśmy stworzeni? Jaki jest sens naszego życia, naszego istnienia? Kochani, chciałbym dzisiejsze słowo, to był wstęp tylko. Chciałbym dzisiejsze słowo oprzeć na fragmencie z listu do Filipian. Listu do Filipian od 3 rozdziału od 4 do 11. List brzmi następująco. Chociaż ja także w ciele mogę pokładać ufność, mówi Paweł. Jeśli ktoś inny mniema, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej. Obrzezany w 8 dniu z rodu Izraela, z pokolenia Benjamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków w stosunku do prawa faryzeusz, co do gorliwości, prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej, stałem się bez zarzutu. To jest Paweł. Gość numer 1 w świecie żydowskim Hebrajczyków. Persona o wysokim znaczeniu. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę, ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego, czyli straciłem wszystko. I uznaję to za śmieci, gnój, bylebym pozyskał Chrystusa, i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze. Przez poznanie Jego, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach. W nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę do pełnego powstania z martwych. Chciałbym się przyjrzeć Pawłowi na podstawie tego fragmentu i wyciągnąć z tego odpowiedź na pytanie, dlaczego cierpienie i jaki ma ono sens, skoro wpisane jest w moje życie. Jak popatrzymy sobie na ten fragment, to z niego możemy wyciągnąć takie 3 proste wnioski. Pierwszy wniosek jest taki, że Paweł przygotowuje się na prześladowanie, na cierpienie. Drugi fragment mówi o tym, że Paweł cierpi. Mówi, wyzułem się ze wszystkiego. Straciłem wszystko. I trzeci fragment mówi, po co? Dlaczego stracił wszystko i dlaczego ma to większą wartość od tych wszystkich rzeczy, które stracił? 3 rzeczy, które bym chciał, abyśmy dzisiaj przejrzeli, spróbowali je zrozumieć. Pierwsza rzecz, Paweł przygotowuje się do cierpienia. Jeżeli cofniemy ten slajd, Paweł, tak jak powiedziałem, to był człowiek, który wyznaczył w świecie żydowskim niesamowitą, miał niesamowitą, jak to nazwać, pozycję. Dzięki. Miał niesamowitą pozycję. Miał świetny rodowód. On mówi, jeśli ja mogę w ciele pokładać ufność, czyli jeżeli ja mogę być dumny z tego, co osiągnąłem, ze moich, z mojego stanu, w którym jestem, z moich umiejętności, z mojej wiedzy, z mojego poważania, z mojego dorobku, to ja jestem naprawdę gość. Mało tego mówi, co do gorliwości prześladowca Kościoła. Czyli mówi, jestem naprawdę, osiągnąłem wszystko, gdy chodzi o świecie żydowskim. Mogę mieć satysfakcję maksymalną, jaką może uzyskać Żyd, Hebrajczyk, znawca prawa, faryzeusz, najwyższy poziom znajomości prawa. Gorliwość, prześladowca Kościoła. Jestem jakaś sekta, która twierdzi, że ten ukrzyżowany prześladowca, kryminalista, Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Mówi, nie ma sprawy, ja pojadę i ich wszystkich wykoszę do więzienia. Gorliwości prześladowca Kościoła. Paweł miał coś, czym się szczyci dzisiejszy człowiek, który żyje w pełni życiem wtedy, kiedy jest doceniony, kiedy osiąga pewien status społeczny, kiedy jest zadowolony i wtedy twierdzi, że żyje pełnią życia. Ale co się dzieje z Pawłem? Otóż ten prześladowca Kościoła w swojej gorliwości, jadąc do Damaszku, spotyka owego kryminalistę, Jezusa Chrystusa. Spotyka Jezusa Chrystusa, kochani, spotyka największą światłość świata, która powala go na ziemię. Ta światłość świata powoduje, że traci wzrok i tylko może usłyszeć słowa Chrystusa: Pawle, dlaczego mnie prześladujesz? I kochani, to spotkanie z Chrystusem, to spotkanie było tak niesamowite, że wywróciło świat Pawła do góry nogami. Powiedział mu, dlaczego mnie prześladujesz? I Paweł nagle, będąc ślepy, bo oślepił go blask Chrystusa. Dlatego powiedziałem, że to jest największa światło świata, którą możemy się delektować, jeśli ją znamy. Poznał ją i ona powiedziała mu ciekawe słowa. Pawle, będziesz musiał znieść wiele prześladowań, aby moje słowo dotarło do różnych krańców ziemi. W Pawle coś się zmieniło. Nie dlatego, że go Chrystus zmusił, skrępował, wystraszył, przeraził i z powodu tego strachu Paweł zmienił swoje życie. Zmiana w Pawle nastąpiła w postaci z powodu spotkania Chrystusa i z powodu skonfrontowania wartości, jaką jest Chrystus, z wartością, którą reprezentował z sobą Paweł. A reprezentował sobą niesamowitą wartość. Jeżeli można byłoby zrobić dwie kolumny księgowe, w jednej kolumnie jak wartości, jakimi kierował się Paweł, Hebrajczyk, znawca prawa, gorliwy, z rodu Beniamina, z właściwego pochodzenia, niesamowita wartość. Z drugiej strony, w momencie, kiedy Paweł spotyka Chrystusa, Paweł dokonuje przemiany swojego systemu wartości. W kolumnie, w której były wszystkie te wspaniałe osiągnięcia, jakie miał Paweł, Paweł pisze strata. Mało tego, pisze gnój, pisze śmieć. A w kolumnie, w której jest napisane poznałem Chrystusa, Paweł pisze zysk. I to, kochani, jest niesamowita sprawa, kiedy o tym pomyślę. Kiedy człowiek spotyka Chrystusa, zmienia się jego system wartości i przygotowuje się wtedy na konfrontację ze światem, który nie zna Chrystusa. Spotkanie z Chrystusem przemieniło całkowicie życie Pawła. Już nie jest takie same. W wersecie siódmym napisze Paweł, w siódmym wersecie, to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Mówi, odwróciłem swoją hierarchię wartości. I kochani, dla nas to jest sposób, to jest lekcja dla nas na przygotowanie się na konfrontację z cierpieniem. Być może niekoniecznie z cierpieniem, które widzieliśmy na tym filmie z Indiach, a może takim właśnie cierpieniem. Ponieważ parę tygodni temu w jednej ze szkół w Stanach Zjednoczonych młode osoby zostały skonfrontowane z pytaniem, czy jesteś chrześcijaninem? I mając lufę wycelowaną w siebie, trzeba było dać odpowiedź. Dzisiaj nie wiadomo, czy ktoś z nas nie będzie skonfrontowany z takim pytaniem, jaki jest twój system wartości? Co dla ciebie jest najważniejsze? W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, 44 wersecie Jezus mówi takie słowa, wspaniałe. Jezus mówi takie słowa. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu znalezionego na polu. Ten, kto go odkrył, ukrył go ponownie i z radości poszedł sprzedać wszystko, co posiadał, aby kupić to pole. I potem dalej jej mówi Jezus, Królestwo Niebieskie podobne jest również do kolekcjonera pięknych pereł. Gdy natrafił na niezwykle cenną perłę, poszedł sprzedać cały majątek i kupił ją. Czy tu nie pisze o Pawle? Paweł się potknął na drodze do Damaszku o cenną perłę. Potknął się na ziemię, runął na ziemię jak długi, stracił wzrok. Ale wiedział, że znalazł najcenniejszą perłę i co zrobił? Sprzedał cały swój majątek, poszedł i kupił tą perłę. Bóg otworzył jego oczy i wszystko w porównaniu z Chrystusem nabrało zupełnie innej wartości. Wszystko inne to jest śmieci i gnój. Zaraz sobie wyjaśnimy, żeby nie było tutaj skrajności oczywiście. Ale chodzi mi o zasadę. O nasz system wartości jako chrześcijan. Możemy sobie powiedzieć, no tak, Paweł Gorliwiec, gdy chodzi o prawo, kiedy jeszcze nie znał Chrystusa, to jak się nawrócił, to stał się gorliwy i takim samym był gorliwcem, więc to dotyczy Pawła. Ale to nie jest normalne chrześcijaństwo. Otóż nie. W 17 wersecie tego samego listu do Filipian pisze tak. Bądźcie bracia wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. To jest normalne chrześcijaństwo. To nie jest tylko szalony Paweł, który był szaleńcem, gdy był Żydem i potem był szaleńcem, gdy stał się chrześcijaninem. To jest normalne chrześcijaństwo. My musimy się z nim konfrontować. I to o tym chrześcijaństwie normalnym mówi Chrystus, ponieważ On także uważa, że naszym powołaniem jest, abyśmy zachwycali się, poznali i zachwycali się największą wspaniałością nie tylko tego świata, ale całego wszechświata. To dlatego Chrystus mówi o perle i dlatego Chrystus mówi o skarbie, bo On wie, że On jest najwspanialszą rzeczą, jaka może nas spotkać na tym świecie. I mówi, musimy być gotowi, aby oddać wszystko za to, by Go poznać, za to, by Go poznawać, za to, by się Nim rozkoszować. Jezus mówi takie słowa w następnym slajdzie. Mówi takie bardzo trudne słowa dla nas. Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Nie wiem, czy wy tu widzicie zbieżność tego, co mówi Paweł. Co było dla mnie kiedyś zyskiem, uznaję dziś za stratę. Te słowa powiedział Jezus. Jezus powiedział, nie możesz być moim naśladowcą, jeżeli nie wyrzekniesz się wszystkiego, co posiada. Dosyć radykalne. Wszystkiego, co posiada. Chwila. Mam auto, mam dom, mam różne gadżety w domu, mam konto. Coś tu nie gra. Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. To po co być uczniem? Po co? Po co? Po co? Otóż, kochani, jest w tym pewien sens. Wszystko zaczyna się od tego, co jest największą wartością twojego życia. Co jest największym zyskiem twojego życia? I z tego fragmentu cztery wnioski, które chciałbym krótko je przedstawić, abyście sobie mogli je wziąć do domu, zapisać albo zapamiętać. Wiem, że macie dobrą pamięć. I w domu sobie to dobrze, albo w grupach, zastanowić się nad tymi czterema wnioskami z tego fragmentu. Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego. Co to znaczy? Po pierwsze, to znaczy, że kiedykolwiek jestem postawiony przed wyborem między rzeczami dotyczącymi tych, co posiadam, tego świata, a Chrystusem, wybieram Chrystusa. Jeśli muszę wybrać, wybieram Chrystusa. Patrzmy na ten fragment. Nikt to nie wyrzeka się wszystkiego. Co to znaczy? Wybieram Chrystusa. Jeśli mając samochód, albo mając jakieś inne rzeczy, albo mając jakieś gadżety, którymi mamy, jeżeli już muszę wybrać, wybieram Chrystusa. Nie zawsze muszę wybierać, ale jeśli będę postawiony w takiej sytuacji, wybiorę Chrystusa. Czy to dom, czy nawet osoba, jego miłość Chrystusa jest lepsza od życia. To jest mój świadomy wybór. Świadomy wybór. Tak jak Paweł zmienił swoją hierarchię wartości. Kochani, to samo musi nastąpić w naszym życiu, jeśli jeszcze nie nastąpiło. Jeśli muszę wybierać, będę wybierał Chrystusa. Po drugie, to znaczy, że będę postępował z rzeczami tego świata tak, aby mnie przyciągały do Chrystusa, a nie, ażeby mnie odciągały od Chrystusa. Cokolwiek robię, cokolwiek, czymkolwiek się zajmuję, cokolwiek mam, czy to samochód, czy moja praca, czy moje hobby, czy jakieś inne moje zainteresowania, albo nawet osoba. Jeżeli to nie przyciąga mnie do Chrystusa, to odkładam na bok. Przykład, choćby filmy, na które patrzymy, na które idziemy do kina, które oglądamy w internecie, czy oglądamy w telewizji. Chrześcijanie. Jeżeli treść tego filmu spowoduje, że przez następne kilka dni albo kilka tygodni będę miał całkowicie przekręcony obraz Chrystusa, będę miał w pamięci sceny, które wiem, że mi nie pomogą przybliżyć się do Chrystusa, ponieważ On jest moją najcenniejszą, największą wartością w moim życiu. Jeżeli konfrontuję to z tym, co oglądam przez 120 minut, to mówię, nie oglądam tego. Na tym polega, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Kochani, to jest też cierpienie. Jeżeli nie potrafimy wyrzeknąć się czegoś przez 120 minut, to co będzie, jak będziemy skonfrontowani z pistoletem skierowanym w naszą stronę i pytaniem, czy jesteś wierzący? Jeśli postępuję z rzeczami tak, aby mnie przyciągały do Chrystusa, to się wyrzekam. Po trzecie, to znaczy, że będę postępował z rzeczami, które mam, w taki sposób, aby pokazać, że nie są one moim skarbem. Mam te rzeczy, ale nie jestem do tych rzeczy przywiązany kurczowo. Nie walczę o nie. Nie poświęcam dla nich takiego czasu, który mógłbym poświęcić na budowę mojego czasu z Chrystusem. A poza tym my jako chrześcijanie, będąc wśród naszych sąsiadów, rodzin, w miejscach pracy, jesteśmy obserwowani. Jeżeli mówisz, że kochasz Chrystusa, to co w takiej sytuacji? Będę pokazywał, będę świadczył, będę dawał ludziom odczytać, że nie jest dla mnie najważniejsza ta rzecz, którą posiadam. Kasa, uznanie, docenienie, ale dla mnie najważniejszym skarbem jest Chrystus. Wracam do pierwszego zdania, które powiedziałem. Jesteśmy po to powołani. I czwarta rzecz. Jeśli przyjdzie mi stracić jakąkolwiek rzecz, albo wszystkie rzeczy, które ten świat oferuje, ja nie stracę swojej radości, ponieważ Chrystus jest moją radością. To jest czwarte znaczenie tego fragmentu, jeżeli wyrzekniesz się. Ponieważ Chrystus nam, chrześcijanom, ludziom, którzy zakosztowali Go, spotkali Go tak jak Paweł na drodze do Damaszku i wywrócił ich system wartości. Naszą największą wartością, radością w życiu jest Chrystus. Jeśli przyjdzie Ci utracić, a być może przyjdzie Ci utracić jakąś rzecz, ktoś Cię oszuka, ktoś ci sprawi przykrość, stracisz najważniejszą osobę w swoim życiu. Gdyby ktoś stracił bliską osobę w tej restauracji w Paryżu albo na tym koncercie, na którym nastąpiła strzelanina. Jeżeli tam zginęłaby twoja córka, syn, mąż, żona, czy twój świat wywróciłby się do góry nogami i co byś wtedy zrobił? Wierzę, że Bóg daje nam siłę do tego, abyśmy mogli się umocnić i skonfrontować w tego typu sytuacją. W następnym slajdzie Paweł mówi: i owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na największą wartość poznania Chrystusa Jezusa. Dlaczego Paweł uznaje wszystko za stratę i przygotowuje się do cierpienia? Dlaczego, stając się chrześcijaninem, kiedy uznajesz Chrystusa za największą wartość, dlaczego trzeba się przygotowywać do tego cierpienia? Bo co to jest cierpienie? Cierpienie to jest stan, sytuacja, w której ktoś coś ci zabiera. W której pozbywasz się czegoś różnie od twojego zdrowia, bo nawet będąc chrześcijaninem nie masz gwarancji, że nie będziesz chory. Chociaż Bóg jest naszym uzdrowieniem. Amen. Ale nikomu Jezus nie dał gwarancji, że nie będzie chorował. Jeżeli będziesz skonfrontowany z pozbyciem się twoich dóbr, które cię otaczają, albo twojej bliskiej osoby, to jest cierpienie. I kochani, dlatego, aby przygotować się na to cierpienie, Paweł i Jezus i Piotr mówią nam taki wniosek. Uznaj te rzeczy już za stratę. Popatrz na nie w perspektywie Chrystusa. Ja wiem, że mówię tutaj ciężkie słowa, nawet dla siebie samego. Ale ten fragment z listu do Filipian jest tak niesamowity, że on po prostu wywraca do góry nogami, a zwłaszcza dzisiaj, kiedy konfrontujemy się z różnymi opiniami na temat tego, co się stało w Paryżu, w Stanach, w Syrii, w Iraku. Jezus mówi, uznaj to za stratę już dzisiaj. Poprzez poznanie Jego jako największego skarbu, najcenniejszej perły, którą możesz znaleźć w tym życiu. A wtedy nawet, kiedy stracisz to, co cię otacza, ziemskich rzeczy, to cię nie rozwali. Nie będziesz przeklinał, nie będziesz się pytał, nie będziesz narzekał. Będziesz cierpieć. Owszem. Ale twój system wartości będzie tak mocny, że wręcz będziesz w stanie się radować Chrystusem, pomimo tego, że nie masz tych rzeczy wokół siebie. I to jest pierwsza część. Przygotowanie Pawła na cierpienie. Paweł przygotował się na cierpienie poprzez to, że poznał Chrystusa i poprzez poznanie Chrystusa wywrócił się jego system wartości. Nagle dostrzegł, co jest tak najbardziej dla niego ważne. Druga rzecz jest taka, że Paweł naprawdę stracił wszystko. W wersecie 8 napisane jest tak. Dla niego wyzułem się ze wszystkiego i uznałem to za stratę. Słowo wyzuć się ze wszystkiego to jest takie dosyć nietypowe słowo. W następnym, dla którego wszystko utracił i mam to sobie za gnój, abym Chrystusa zyskał. Mocne słowa. I Nowe Życie mówi, dla niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój. Mamy połączenie tych wszystkich, tych dwóch poprzednich w tym trzecim wersecie. Paweł naprawdę stracił wszystko. I powiedziałem, to nie jest jakieś chrześcijaństwo szalone tylko dla ludzi pokroju Pawła. Dla nas to jest także chrześcijaństwo, w które powinniśmy wejść. Ja również i mam wielkie obawy, ale z drugiej strony przyciąga mnie to w niesamowity sposób. Paweł był szalony. On naprawdę stracił wiele rzeczy. Rzeczy były mu odbierane. Paweł sam wchodził w sytuacje, w których wiedział, że będzie prześladowany. Pamiętacie, jak szedł do Jerozolimy i uczniowie z płaczem błagali go, żeby nie szedł do Jerozolimy, bo wiedzieli, że tam na niego napadną, tam go naprawdę skatują. Ale on mówi ze łzami w oczach: nie rozdzierajcie mi serca. Ja wiem, że ja tam muszę iść, ponieważ Duch Święty świadczy mi o tym, że mam cierpieć w każdym mieście. Mam cierpieć w każdym mieście. Między nami a Pawłem jest taka różnica, że my, kiedy wiedzielibyśmy, że czeka nas prześladowanie albo cierpienie w jakimś miejscu, to co robimy? Nie pójdziemy tam, bo przecież nie będę się pchał w problemy. Na tym właśnie polega ta różnica, ale ja wiem, że Bóg działa coś pośród nas. I trzeci punkt, już kończymy powoli. Już mam ostatnią stronę. Jaki jest cel Pawła? A właściwie jaki jest cel Boga, gdy chodzi o cierpienie? Kochani, przesłaniem tego mojego, albo podsumowaniem tego mojego dzielenia się z wami jest to, że cierpienie na tym świecie jest tak pewne jak przyciąganie ziemskie. Będziemy, w różnym stopniu będziemy cierpieć. Ja wierzę, że Bóg w Bożym Słowie, w przykładach i w Duchu Świętym daje nam narzędzie, pokazuje nam, w jaki sposób przejść przez to cierpienie. Zwycięsko. Jezus nam mówi. Jezus mówi: ja jestem drogą. Ja jestem drogą. Idźcie nią. Ale tą drogę, Jezus mówi, musimy uznać za najwyższą wartość. Najwyższą wartość naszego życia. To nie jest chodzenie do kościoła. To nawet nie jest chodzenie na grupy. To jest życie przemienionym życiem, w którym przestawią się nasze wartości do góry nogami. I największą wartością będzie Chrystus, największa wspaniałość wszechświata. Bo On stworzył cały wszechświat. Więc kończąc już, dlaczego, jaki jest cel Pawła, jaki jest sens bycia przygotowanym na cierpienie? Po co? I Paweł nam to mówi. Zobaczmy na pierwszy po co. Ze względu na Chrystusa uznałem to za stratę. Paweł mówi, że poznałem Chrystusa i widzę, to jest niesamowite. Po co jeszcze? Ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa. Chrystus jest niesamowicie ważny. Paweł mówi, dostrzegł im taką zasadę, chyba tutaj widział, im więcej będę tracił w tym świecie, tym więcej będę zyskiwał Chrystusa. Ja sobie zapisałem tą pieśń, którą śpiewaliśmy: Twoim jestem i chcę bardziej Cię poznać. I tak sobie myślałem, w jaki sposób możemy bardziej Go poznać? Poprzez czytanie cały czas Biblii? Nie. Poprzez siedzenie na nabożeństwie cały dzień? Nie. Poprzez modlenie się cały dzień? Amen. Modlenie się trzeba. Ale poprzez przechodzenie przez tego typu sytuacje, kiedy zabierane mi są rzeczy i kiedy ja dalej widzę Chrystusa jako swój największy skarb. I dalej? Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego, czyli straciłem wszystko. Po co? I uznaję to za śmieci. Po co? Bylebym pozyskał Chrystusa. Bylebym pozyskał. Możemy powiedzieć, okej, ale przecież Paweł poznał już Chrystusa na tej drodze do Damaszku. Już go zna. Więc o co mu jeszcze chodzi? Paweł poznał, że Chrystusa można poznawać coraz bardziej. Że można zagłębiać się w tym poznaniu Chrystusa. I on zasmakował tego poznania do tego stopnia, że on nie chciał tylko się poruszać po powierzchni, lizać tylko jakieś szczątki. On chciał więcej. Dlatego mówi, bylebym tylko pozyskał więcej i więcej i więcej Chrystusa. Chrystus jest tutaj wszystkim. Chrystus jest wszystkim. I odpowiedzią na Paryż, odpowiedzią na zamachy, odpowiedzią na terror jest Chrystus. Jest Chrystus. No nie jest obrona wartości liberté, égalité, fraternité. Wczoraj dostałem odpowiedź od moich takich przyjaciół z Francji, gdzie wysłałem im SMS-a. Słuchajcie, mówię im, jesteśmy z wami, Francuzi. I posłałem im SMS-a z Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie Paweł mówi, Bóg mówi, jestem z tobą, gdziekolwiek pójdziesz. To wiecie, oni napisali, dziękujemy za te słowa, stajemy w obronie naszych wartości francuskich. Wartościami, którymi są wolność, równość i braterstwo. Kochani, to są fajne wartości. Ale te wartości nie zaprowadzą mnie na drugą stronę grobu. One nie dadzą mi siły do tego, kiedy jestem konfrontowany ze śmiercią, chorobą i z pozbywaniem się rzeczy. I co dalej mówi Paweł? I znalazł się w nim, nie mając mojej sprawiedliwości, lecz Bożą sprawiedliwość. I dalej? Przez poznanie Jego. On jest szalony, gdy chodzi o poznanie Chrystusa. Znowu mówi o poznaniu Jego. I dalej? Zarówno mocy Jego zmartwychwstania Chrystusa, aby razem z Nim powstał w chwale. I dalej, ostatnia rzecz, jak i udziału w Jego cierpieniach. I na koniec, 11, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę do pełnego powstania z martwych. To jest nasza perspektywa. Bóg mówi, że razem z Nim będziemy królować. Razem z Nim będziemy doświadczać niesamowitej chwały. Na to objawienie się chwały naszej czeka cały świat. I Paweł o tym dokładnie wiedział. On wiedział, co to znaczy poznać Chrystusa. I kochani, to jest właśnie całe moje przesłanie. Chodzi o to, abyśmy mogli cieszyć się w Nim. Z Nim. W jednej wspólnocie ze Stworzycielem świata. Czyli to, co powstrzymywało Pawła w cierpieniach, to była pewność, że tracąc rzeczy, będąc ich pozbawianym, zyskuje Chrystusa. I dlatego my także powinniśmy być gotowi. Bo tak jak powiedziałem, cierpienie to jest część naszego życia. Wpisane w nasze życie tak pewne jak prawo grawitacji. I nie dajmy się zaskoczyć cierpieniu. Bo gdy przyjdzie, a nie będziemy gotowi, to wpadniemy w pułapkę narzekania, obwiniania Boga. Wpadniemy w pułapkę pytań, na które nie będzie odpowiedzi, a Bóg nam to chce zaoszczędzić. Dwie opcje, kiedy spotykamy się z tragedią, z terrorem, ze śmiercią. Albo nienawidzimy Boga, albo możemy nienawidzieć grzechu. I chodzi o to, byśmy to zrozumieli. I na koniec, ostatni już slajd. Co z tobą? Ty chcesz go tak spotkać, poznać, cenić się i rozkoszować nim. Bo to jest moje pytanie, to jest moje stwierdzenie, od którego zacząłem. Do tego jesteśmy powołani. Jezus mówi, każdy, kto jest spragniony, niech przychodzi, kto chce, niech napije się wody życia za darmo. On daje tą wodę. Następny werset mówi, lecz tym, którzy go przyjęli, dało przywilej stania się dziećmi Boga. Co to znaczy przyjęli? Tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy narodzili się nie z krwi, nie z woli ciała, nie z woli mężczyzny, lecz z Boga. Kochani, tu chodzi o takie chrześcijaństwo, w której rodzimy się poprzez przemianę, zmianę naszej hierarchii wartości. Ponieważ co? Ponieważ On jest drogą, prawdą i życiem, które przeprowadzi nas przez cierpienia, które są. I kochani, tego wam życzę, abyśmy tak trwali w Chrystusie, bo to jest nasza jedyna droga, przez którą możemy przejść. Amen.